Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z Panem Bogiem, który jest pośród nas obecny i daje się coraz bardziej poznawać poprzez swoje słowo. Słowo spisane w Piśmie Świętym, słowo, które jest żywe i skuteczne, zdolne sądzić pragnienia i myśli ludzkiego serca. I ciągle, kiedy przychodzimy do Pana Boga, kiedy poznajemy Jego słowo, kiedy czytamy to Jego słowo, wystawiamy się w ten sposób na działanie Pana Boga. I nawet kiedy mówimy o fragmentach ze Starego Testamentu, fragmentach, które na pierwszy rzut oka wydaje się, że no co one mogą nam powiedzieć, to jednak jest to ciągle Słowo Boże i zawsze z tego Bożego Słowa możemy wyciągnąć coś, co jest dla nas dzisiaj bardzo ważne. Od jakiegoś czasu przyglądamy się Księdze Liczb. Tu przypominam tylko, że hebrajska nazwa tej księgi brzmi na pustyni. Nie tyle chodzi o te różne spisy, wliczenia, tych było tylu, tamtych było tylu, ale o to, co dzieje się z narodem na pustyni, że tam na pustyni, wędrując do ziemi obiecanej, Izrael, naród wybrany, doświadcza Bożej mocy, doświadcza tego, że Bóg nimi się opiekuje, że Bóg, prowadząc ich przez tę pustynię, porządkuje ich życie, ustawia ich życie w ten sposób, aby kiedy wejdą do ziemi obiecanej, rzeczywiście ich życie było po Bożemu poukładane, by rzeczywiście było po nich widać, że są narodem wybranym, narodem należącym do Boga. I zaczniemy się dzisiaj przyglądać czwartemu rozdziałowi Księgi Liczb. Czwarty rozdział Księgi Liczb mówi o rodzinach lewickich, o potomkach Lewiego, którzy, jak już wiemy, mieli pełnić taką wyjątkową rolę. Mieli dbać o sprzęty związane z kultem Pana Boga. I czwarty rozdział wymienia tych potomków Lewiego, jego synów, trochę w innej kolejności niż to słyszeliśmy w trzecim rozdziale. W trzecim rozdziale, w 17 wersecie, czytamy: imiona synów Lewiego są następujące: Gerszon, Kehat i Merari. Natomiast w czwartym rozdziale oni są wymienieni w takiej kolejności: najpierw potomkowie Kehata, potem potomkowie Gerszona i na końcu potomkowie Merariego. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że oni mieli dbać, każdy z nich, z tych rodów, o inne rzeczy. I potomkowie Kehata zajmują się tym, co najważniejsze. Zaraz o tym usłyszymy. Czwarty rozdział zaczyna się tak jak właściwie wiele rozdziałów pięcioksięgu Tory żydowskiej od słów Pan powiedział. Czyli to, co już też dzisiaj trochę zauważyliśmy, że Bóg porządkuje, to Bóg decyduje, to Bóg ustawia życie Izraelowi, ustawia życie swojego narodu wybranego. Bóg powiedział. To, co Izrael ma czynić, nie jest więc wyrazem ludzkiej mądrości. Mądrości nawet takich ludzi jak Mojżesz czy Aaron. Ale to Bóg mówi. To jest wola Pana Boga. I to ciągle pokazuje, że Izrael jest wezwany właśnie do słuchania Boga. To, co już mówiliśmy. Słuchaj, Izraelu, Pan jest twoim Bogiem, Panem jedynym. Słuchaj. Pan powiedział, Pan mówi, a ty słuchaj. Słuchaj i wypełniaj. Bóg mówi, naród wybrany słucha i wypełnia to, co usłyszał, to, co Bóg mówi. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: sporządźcie spis synów Kehata, którzy należą do potomków Lewiego według ich rodzin i rodów. Policzcie wszystkich pomiędzy 30 a 50 rokiem życia zdolnych do służby. Tutaj mamy już taką od razu górną granicę. Synowie Lewiego mogli pełnić swoje funkcje do 50 roku życia. Początek jest tutaj troszkę płynny, ponieważ 8 rozdział Księgi Liczb mówi od 25 roku życia, tutaj mamy od 30. Będą oni pełnić służbę w namiocie spotkania, synowie Kehata. Obowiązkiem Kehatytów będzie troska o rzeczy najświętsze w namiocie spotkania. Tutaj mamy od razu, dlaczego ta inna kolejność synów Lewiego w porównaniu z trzecim rozdziałem. Ponieważ synowie Kehata mają, jak słyszeliśmy, troszczyć się o rzeczy najświętsze w namiocie spotkania. Dlatego oni są teraz wymienieni jako pierwsi. Na czym polegała ta ich troska? Czytamy dalej. Gdy przyjdzie czas na zwijanie obozu, wejdzie Aaron wraz ze swoimi synami, zdejmą zasłaniającą kotarę, aby owinąć w nią Arkę Świadectwa, Arkę Przymierza. Położą na tym okrycie ze skóry borsuczej. Tutaj tak do końca nie wiadomo, o co tutaj chodzi. Wiadomo, że chodzi o jakąś skórę z jakiegoś zwierzęcia, ale dokładnie nie wiadomo, czy to jest skóra borsuka, czy foki, czy może nawet delfina. Tutaj dokładnie nie wiadomo. W języku arabskim jest podobne słowo i ono oznacza właśnie delfina. Następnie tkaninę z fioletowej purpury i założą drążki. Również stół chlebów poświęconych przykryją nakryciem z fioletowej purpury, położą na wierzchu misy, czasze, tace i dzbany na ofiary płynne. Znajdzie się na nim również chleb poświęcony. Okryją go tkaniną karmazynową, następnie położą przykrycie ze skóry borsuczej i założą drążki. Tkaniną z fioletowej purpury okryją wreszcie świecznik, a także lampy oraz szczypce, narzędzia do knotów, naczynie na oliwę i wszystko, co jest potrzebne do służby. Wszystko to, łącznie z przynależnym sprzętem, okryją pokryciem ze skóry borsuczej i ustawią na noszach. Złoty ołtarz okryją najpierw tkaniną z fioletowej purpury, następnie pokrowcem ze skóry borsuczej i założą drążki. Potem zbiorą wszystkie pozostałe sprzęty używane do służby w miejscu świętym. Owiną je tkaniną z fioletowej purpury, przykryją pokrowcem ze skóry borsuczej i ustawią na noszach. W końcu oczyszczą ołtarz całopaleń z popiołu oraz przykryją go tkaniną z czerwonej purpury. Położą na nim wszystkie narzędzia używane podczas służby przy tym ołtarzu. Popielnice, widełki, łopatki, kropielnice. Wszystkie sprzęty ołtarza przykryją pokrowcem ze skóry borsuczej i założą drążki. I bardzo ważny 15 werset tego 4 rozdziału, kiedy przy zwijaniu obozu Aaron i jego synowie ukończą okrywanie świętych przedmiotów i narzędzi, dopiero wówczas Kehatyci przystąpią do ich dźwigania. Lewici, synowie Kehata, mają troszczyć się o rzeczy najświętsze, ale to do potomków Aarona, czyli do rodu kapłańskiego, należy to, by oni ten sprzęt rozwijali, rozstawiali i go zwijali, pakowali, kiedy trzeba przejść z jednego miejsca postoju na drugi. Czynią to potomkowie Aarona, nie lewici, nie synowie Kehata. Oni dźwigają to, co przygotują potomkowie Aarona. Dlatego w tym 15 wersie czytamy dalej. Nie wolno im jednak dotykać bezpośrednio świętych przedmiotów, gdyż za to grozi im śmierć. Takie zadanie mają do spełnienia Kehatyci w namiocie spotkania. Widzimy więc bardzo wyraźnie. Potomkowie Lewiego, synowie Kehata, są od tego, by dźwigać sprzęt potrzebny do sprawowania kultu w namiocie spotkania. Czyli niosą Arkę Przymierza, ołtarz, wszystkie inne sprzęty, świecznik, menorę i tak dalej. Ale to wszystko jest zawinięte, jest położone na jakichś noszach, przytroczone są jakieś drążki. Oni nie mogą bezpośrednio dotykać świętych sprzętów, grozi im za to śmierć. Dotykać mogą tylko potomkowie Aarona, czyli ci, którzy są ustanowieni kapłanami. I to też nam jakoś pokazuje, że także w naszym kościele, no, nie każdy wszystko może robić, że jest to, co nazywamy hierarchią w kościele. Biskupi, kapłani, diakoni, wierni świeccy. Każdy ma swoje zadanie, swoją funkcję. I nie chodzi tutaj o to, by zazdrościć, że ten może to, tamten może tamto. Każdy ma swoją funkcję, tak jak w organizmie. Tu od razu przypomina się to, co święty Paweł napisał o Kościele, że Kościół to ciało Jezusa Chrystusa. Chrystus jest głową, a my poszczególnymi członkami tego ciała. I tak jak w organizmie, każdy organ ma swoją funkcję. Święty Paweł napisał, nie może noga powiedzieć, ręce, nie potrzebuje cię. Każdy ma swoją funkcję i to też widać właśnie w przypadku narodu wybranego. Kapłani, lewici mają swoje funkcje. Nie ma tutaj powodu do zazdrości. Bóg tak to poustawiał, Bóg to tak urządził. Każdy ma swoją funkcję. I nawet jeżeli ta funkcja wydaje się niewiele znacząca, no chociażby przenoszenie, to jednak jest to bardzo ważna funkcja.
potrzebna. Tak samo właśnie w Kościele. Nie każdy może odprawiać mszę świętą. Nie każdy może spowiadać, ale też chociażby nie każdy może mieć dzieci, prawda, w tym sensie, że kapłan jest wezwany do bezrzędności, do czystości dla Pana Boga. Każdy ma swoją funkcję, swoje zadanie i pełniąc tę funkcję, pełniąc to zadanie, realizuje swoje powołanie, to, do czego Bóg go wzywa. Tu znowu chociażby słowa Pana Jezusa, kto jest wierny w małych rzeczach, tego nad wielkimi postawie. Czasami właśnie można by pomyśleć, no, potomkowie Aarona sprawują kult, mogą dotykać naczyń i tak dalej, Arki Przymierza i tak dalej. Synowie Lewiego tego nie mogą. No i po co oni? Kto jest wierny w małych rzeczach, tego nad wielkimi postawie. Tutaj na ziemi jest to jakoś tak właśnie uporządkowane, poustawiane. W niebie, no, będziemy wszyscy święci. To będzie się przede wszystkim liczyło. Każdy będzie równy przed Panem Bogiem. Tak jak tutaj jesteśmy równi, choć mamy inne funkcje. To nie jest powód do zazdrości. Każdy ma swoją funkcję, każdy jest potrzebny. Tak jak w ludzkim organizmie. Włosy, paznokcie, które wydają się, no co to jest, ale to też ma swoją funkcję. Organizm ich potrzebuje. Dlatego właśnie taka, a nie inna funkcja synów Kehata, potomków Lewiego. I dalej czytamy. Kapłan Eleazar, syn Aarona, jest odpowiedzialny za olej do świecznika, wonne kadzidło, nieustanną ofiarę pokarmową i za oliwę do namaszczania. Spoczywa na nim troska o całe święte mieszkanie i o wszystko, co się w nim znajduje, o święte przedmioty i przynależne do nich naczynia. I teraz słyszymy znowu. Pan przemówił do Mojżesza i Aarona. Nie pozwólcie, aby rodziny rodu Kehatytów zostały wytracone spośród Lewitów. Starajcie się, aby pozostali przy życiu i nie zginęli, gdyż będą dotykać przedmiotów najświętszych. Niech Aaron i jego synowie pouczą ich, co każdy z nich ma czynić i co dźwigać. Niech nie przychodzą, by patrzeć na święte przedmioty, gdy jeszcze są one odsłonięte, aby nie umarli. Mojżesz i Aaron, potem ich potomkowie, mają troszczyć się więc o to, aby rzeczywiście Kehatyci nie byli wytraceni, by ród Kehata nie wyginął, ponieważ on ma ważne zadanie do spełnienia. Jest tym, który przenosi rzeczy najświętsze z jednego miejsca na drugie. Widzimy więc, że tutaj sam Bóg jakoś pokazuje, że to nie jest byle jaka funkcja. Ale Mojżesz i Aaron mają troszczyć się o ród Kehata, by nie wyginął. By nie zabrakło tych, których Bóg powołał do przenoszenia rzeczy świętych z namiotu spotkania. I Bóg, przez to, że mają oni nie wyginąć, troszczy się o nich, pokazuje, że są oni ważni. My byśmy pomyśleli, no właśnie, co za funkcja, nie wiem, taksówkarza przenoszenia z miejsca na miejsce. Ale tutaj widzimy wyraźnie, że to oni są tak wyjątkowi, że tylko oni mogą to robić. Dlatego ten ród nie może zginąć. Oni są do tego wybrani, do tego powołani i Bóg ich powołuje. Dlatego trzeba o nich się troszczyć, trzeba o nich dbać. To też właśnie pokazuje nam, że nawet w Kościele nie ma czegoś takiego, że ktoś jest mało znaczący, że czy ktoś jest, czy go nie ma, to właściwie wszystko jedno. To tak nie funkcjonuje. Organizm jest całością. Składa się, jak uczy nas święty Paweł, z wielu członków. Tak samo jest i z Kościołem, z ciałem Jezusa Chrystusa. Każdy z nas jest w tym Kościele ważny. Nawet jeżeli wydaje się, że nie mamy jakiejś znaczącej funkcji, znaczącego zadania, ale tak jak normalnie w organizmie, jeżeli jeden organ gdzieś choruje, cały organizm się źle czuje. Od każdego z nas zależy właśnie to, jaki jest Kościół. Jeżeli ja dziś nie domagam jako uczeń Pana Jezusa, jako część tego organizmu, cały organizm nie jest taki, jaki być powinien. I właśnie to, co przed chwilą mówiliśmy o synach Kehata, wezwanych do, wydawałoby się, do prostej czynności noszenia rzeczy świętych, wcześniej zapakowanych przez kapłanów, przez potomków Aarona. Jednak jest to ważna funkcja. To jednak oni są potrzebni w tym też organizmie, którym jest naród wybrany. Szczęść Boże!